Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Maria oraz widzów telewizji Trwam. A w naszym studiu witamy panią poseł Annę Sobecką.
Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
Dzisiaj pragniemy wraz z panią poseł rozmawiać o obrazie rodziny w pracach Sejmu obecnej kadencji. A można byłoby już na początku powiedzieć o braku tego obrazu rodziny takiej tradycyjnej, już nie mówiąc o ideale rodziny katolickiej, aby nasze prawodawstwo, aby w naszej ojczyźnie taki obraz rodziny był obrazem promowanym i obrazem, do którego zmierzamy. Rozpocznijmy może naszą rozmowę od nakreślenia przez panią poseł obrazu rodziny, jaki krystalizuje się lub jaki ukazywany jest nam przez obecnie rządzącą koalicję.
Otóż proszę ojca i proszę państwa, polska rodzina wymaga wsparcia. Ta tradycyjna polska rodzina, zakorzeniona i w tradycji, i w kulturze, i w wierze polskiej, wymaga wsparcia i to ze strony prawodawstwa i również wsparcia materialnego. Musi ona być jednak postrzegana przez rządzących jako ta instytucja, która daje inwestowanie w rodzinie, daje rozkwit narodowi, jego siłę, jego zdrowie. Tyle tylko, że przez kolejne rządy niestety nie możemy się doczekać tego właściwego widzenia problemu. Dlaczego tak? Otóż już na samym wstępie obecnej koalicji, co doczekaliśmy się? Likwidacji Komisji Rodziny. Aczkolwiek rzeczywiście kolejne rządy wyobrażały sobie politykę prorodzinną, a więc to całe wspomaganie, tą służbę rodzinie jako politykę bezkosztowną. I najchętniej taką by ją widzieli, mówiąc w różnych takich oświadczeniach publicznych, że oczywiście rozumieją problem, dostrzegając i raport tego Instytutu Hiszpańskiego, i raport przygotowany przez tutaj środowiska polskie, oczekiwał tego rząd obecny. I wskaźniki są dramatyczne. A więc mając takie dokumenty w ręku, nie można pozbawiać Komisji Rodziny, bo ona w tym czasie szczególnie ma dużo pracy. Ale na początku, jak powiedziałam, ta ekipa zlikwidowała Komisję Rodziny, pozorując przyłączenie jej do Komisji Polityki Społecznej, Komisji Pracy. Powstała hybryda, z którą ja już mam pewne doświadczenia za czasów SLD. Tam wszelkie ustawodawstwo, jeśli było to niesłużące rodzinie, a wręcz przeciwnie, deprawujące ją, w jakiś sposób niszczące materialnie. Bo weźmy chociażby pod uwagę te świadczenia rodzinne, które się nazywają rodzinne, i samotnym rodzicom na jedno dziecko z mocy ustawy dano 170 zł, natomiast dziecku żyjącemu w pełnej rodzinie 40 zł, więc tutaj nie możemy mówić o postrzeganiu rodziny jako tej instytucji, która wymaga wsparcia. Co poza tym? Poza tym ustanowienie pełnomocnika rządu do spraw równego statusu mężczyzn i kobiet. to znów jest stanowisko niesłużące rodzinie. Mamy już doświadczenia. Ja osobiście w pracy parlamentarnej mam doświadczenie z takim ministrem, który politykę prorodzinną rozumiał poprzez inwestowanie w organizowanie się związków, że tak powiem, homoseksualnych publicznie pod tytułem Niech nas zobaczą, dlatego że uważano, iż takim ludziom trzeba pomóc. Na pewno w jakiś sposób pewnie trzeba pomóc, ale żeby dążyć do rozkwitu narodu, do umocnienia jego siły materialnej, zdrowotnej, ekonomicznej, to trzeba inwestować w rodzinę. I niestety tego do tej pory doczekać się nie możemy. A wskaźniki są alarmujące. Otóż od 1988 roku nie ma w Polsce zastępowalności pokoleń. Nasz wskaźnik dzietności wynosi 1,2. Aby nastąpiło w prostej linii zastępowalność pokoleń, wskaźnik dzietności musi wynosić 2,1. Co należałoby zrobić? Otóż z pełnym zrozumieniem prowadzić politykę prorodzinną, ale nie tylko zmierzającą do poprawy liczby urodzeń, ta jest oczywista, ta musi być łączona ze wzrostem ekonomicznym, co nie wszyscy niestety nasi rządzący to rozumieją, bo to jest dość oczywiste, dzieci są takim kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. I tutaj rzecz ogromnie ważna jest we wzroście liczby urodzeń Polaków, ale trzeba dostrzegać sytuację, jaką teraz mamy. A teraz mamy rodziny wielodzietne, borykające się z ogromnymi trudnościami. 26% dzieci żyje w ogromnej nędzy. 2 miliony dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym. To są dane, które porażają. Poza tym 42% dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszcza tylko u nas do przedszkola, gdzie rozwój tych dzieci jest znacznie lepszy, niż by samotnie wychowywało się w domu.
Kwestia tych dzieci do przedszkoli to nie jest kwestia, że rodzice obawiają się, że dziecko zostanie w przedszkolu zdeprawowane, ale bardzo często są to względy ekonomiczne, że rodzice nie posyłają dzieci do przedszkoli ze względu na to, że sytuacja finansowa ich rodziny jest niewystarczającą, aby
tak,
można
to,
było...
To też jest na pewno problemem, proszę ojca, ale głównie nie posyła się dzieci do przedszkoli, bo tych miejsc w przedszkolach brakuje. U nas natomiast w Toruniu, chociażby tylko dla przykładu, wiele przedszkoli przyjmowało tylko dzieci samotnych matek, dlatego że nie było miejsc, braku miejsc, nie można było przyjąć dzieci do przedszkoli. Z tym problemem, a w szczególności z reformą edukacji, która wręcz nakazuje zwiększenie sieci przedszkoli, trzeba by w najbliższej przyszłości sobie z tym poradzić, z tym problemem, bo inaczej to będzie tak, jak powiedziałam na początku, znów pozorowanie, że coś, do czegoś zmierzamy, jednak tego ze względów ekonomicznych nie możemy temu podołać. Inne zagrożenia to populacja Polaków. Z roku na rok Polaków rodzi się coraz mniej. I mamy raport instytucji hiszpańskiej, który podaje, że w samej Unii Europejskiej co 27 minut dokonuje się aborcji. Co 30 minut, przepraszam, sekund, 27 sekund dokonuje się aborcji. Co 30 sekund rozwodzi się małżeństwo. Więc to są dane również takie pokazujące, w jakim stanie jest rodzina w Unii Europejskiej. Poza tym te wszystkie trendy, jakie idą z zachodu, liberalizujące, rodzinę poddaje się sekularyzacji, tym wszystkim takim no, trendom gorszącym, powiedzmy. Tworzy się jak gdyby nową etykę, pozbawioną wartości chrześcijańskich, natomiast opartą o wolność, taką, takiego wolnego wyboru stylu życia, jako wolny wybór do prawa do aborcji, do eutanazji, do seksu bez konsekwencji, do zapłodnienia in vitro bez refleksji. I to ta droga niestety nie może prowadzić do dobrego, do rozkwitu państw, narodów i Unii Europejskiej.
Pani poseł użyła takiego ciekawego sformułowania. Polityka bezkosztowna w odniesieniu do rodziny i patrzenia na rodzinę, ale to jest polityka, która ma, tak rozumiem, na celu nie inwestowania żadnych pieniędzy w rodzinę, ale poprzez rozbijanie tej rodziny, poprzez dezintegrację rodziny, z tej rodziny czerpać jak najwięcej korzyści i najwięcej ekonomicznych zysków przynosić, czy to instytucjom, czy państwu, czy też podmiotom prywatnym, bo wiemy, że każdy rozwód, każde wyuzdanie i też nieuporządkowanie moralne prowadzi do większych kosztów, wydatków i taki obraz rodziny, jeżeli będzie promowany, to rzeczywiście jest to polityka bezkosztowna w stronę rodziny, ale od obywatela, bo tu już nie można mówić o rodzinie, ona jest wtedy pełna zysków. Czy dobrze rozumuję?
Tak, jak najbardziej, proszę ojca. Otóż aby przede wszystkim zwiększyć populację narodu, należy w nią zainwestować. Czyniła tak Francja. Przez 30 lat 2%, ponad 2% produktu krajowego brutto szło na politykę prorodzinną. Po 30 latach doczekała się pierwszych symptomów prostej zastępowalności pokoleń. To jest niezmiernie ważne. To jest ważne z punktu widzenia przyszłości całego narodu, dlatego że przy niskich urodzeniach, przy zwiększonej u nas przez 20 lat zwiększyła się liczba emerytów o 60%. 20% zmniejszyła się liczba ludzi startujących na rynek pracy. I niebawem będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, kiedy roczniki 40, 40 roku, 50 będą przechodzić na emeryturę. Wtedy rodziło się w Polsce ludzi 700, 800 tysięcy. 700 albo 800 tysięcy. W 1955 roku urodziło się 800 tysięcy Polaków. Ten wyż będzie przechodził na emeryturę. I teraz lata 90. będą wkraczały na rynek pracy. I kiedy Polaków w tym czasie rodziło się 350 tysięcy, niecałe 400 tysięcy. Więc ci Polacy będą musieli utrzymać tych emerytów. Co to znaczy? To znaczy, że może dojść do szybkiego załamania się systemu emerytalnego. Już na lata 2009-2013 finanse, budżet musi wydać 157 miliardów złotych na emerytów. Już w tych latach tylko. Co będzie później? Oczywiście trudności, bieda w Polsce doprowadzi do tego, że młodzi ludzie będą szukać pracy poza granicami, bo tam lepsze są świadczenia rodzinne i lepsze składki oprowadza się, wyższe na ewentualną przyszłość emerytalną. No naprawdę to bardzo źle rokuje i niezrozumienie tej sytuacji przez rządzących prowadzi naprawdę do smutnej przyszłości.
Prowadzi do smutnej przyszłości, ale też prowadzi do wielkich tarć społecznych, dlatego że młode pokolenie patrzy na pokolenie swoich rodziców, dziadków z taką nutką: no po co was tak dużo, dlaczego my mamy na was pracować, dlaczego nasze pieniądze, nasze zarobki muszą być tak drastycznie obcinane ze względu na składki tutaj społeczne. Ale pani poseł, mówimy dzisiaj o obrazie rodziny w pracach Sejmu obecnej kadencji i to właśnie w ramach prac tegoż Sejmu dochodzi do takiej sytuacji. Obniżenie wieku szkolnego, a z drugiej strony wydłużenie wieku emerytalnego. Czyli dochodzimy do takiej sytuacji, że dziecko jak najszybciej zabrane z domu, a z drugiej strony człowiek starszy jak najdłużej właśnie pracujący, czyli będący poza domem, a mówiąc o rodzinie, musimy mówić o domu, więc wspólnocie osób, która gromadzi się, spotyka się i ma dla siebie też czas. Nie mówiąc już, że dla rodzin ten 6 stycznia, uroczystość Trzech Króli, byłby takim dniem też odpoczynku, integralności. A myślę tu w sposób szczególny o rodzinach obrządku przynależności do prawosławnych, jak również grecko-katolickich, którzy w ten dzień mają Wigilię Świąt Bożego Narodzenia.
Tak właśnie. Więc to znów podlega temu całemu pozorowaniu przez rządzących, stwarzaniu takiej atmosfery, takiego klimatu pozorowania polityki prorodzinnej. Bo no cóż nam dają te wszystkie święta, uroczystości? To jest gromadzenie się rodziny przy wspólnym stole. To jest ten wspólny obiad. To jest to pójście do kościoła. Tyle tylko, że teraz rządzący no najlepiej postrzegają ludzi, a szczególnie osoby publiczne, o takiej opcji uniwersalnej. Uniwersalnej, czyli nijakiej, osoba taka jest pozbawiona wszystkich tych norm chrześcijańskich, tej zakorzenionej tradycji, tej wiary, tych wartości, którymi się na co dzień my kierujemy. I tych wartości, które wolność postrzegają przez pryzmat dekalogu, który ogranicza, daje jakieś ograniczenia do zdobywania tej wolności. I takich ludzi no, nie są dobrze widziani, dobrze postrzegani. Myślę, że nawet i nierozumiani często, dlatego że to jest obśmiewane, to jest wykpiwane, szydzone i wydaje się czasem tym rządzącym, tym takim nowoczesnym, że oni nie mogą nic dobrego zrobić. No proszę spojrzeć chociażby na problem geotermii tu w Toruniu. Przecież wszystkie dokumenty świadczą o tym, że prawo jest za nami, że dotacja została podpisana, że powinny spłynąć pieniądze. Dlaczego tego się nie robi? Po pierwsze, obawa, aby temu środowisku przypadkiem nie żyło się lepiej. Ja muszę tu ojcu powiedzieć, że pod Toruniem są zaplombowane otwierty gazu. One są zaplombowane. Ja nie wiem, czy przypadkiem rządzący nie boją się, żeby ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk nie został nowym szejkiem, bo jeśli się dowierci do czegoś jeszcze może bogatszego, może zdobędzie te nasze dobra naturalne, czyli to stawianie barier. Tutaj jest przykład namacalny. Stawianie barier takim środowiskom, takim ludziom, to również jest i w tej polityce takiej również sejmowej. Ci ludzie nie mogą nic dobrego wymyśleć, a jeżeli mają jakieś poglądy, to one są najczęściej takie, które nie powinno się brać na poważnie.
No oczywiście ośmieszanie wszelkiej inicjatywy i wręcz blokowanie no, zaprzecza rozwojowi, nie pomaga człowiekowi rozwijać się, ale jeżeli możemy na chwileczkę pozostać na gruncie tutaj naszym lokalnym, mam nadzieję, że Państwo nam wybaczą, no, żyjemy w Toruniu. Mówiąc dzisiaj o rodzinie, no to też ktoś może pomyśleć, że przesada, ale most w Toruniu, gdzie do pracy trzeba z Zawisły do centrum albo odwrotnie teraz przedzierać się ponad godzinę i z tej pracy wracać ponad godzinę. To są kolejne rzeczy, blokowane inicjatywy toruńskie, które w żaden sposób nie pomagają potencjalnemu obywatelowi, mieszkańcowi tego miasta, jak również tym, którzy przez to miasto podróżują, no w takiej radości z życia, a przecież zawsze jest lepiej, gdy osoba wracająca z pracy do domu wraca z radością, a nie po raz kolejny przeklina na stan mostu, na stan dróg, na to wszystko, co się dzieje wokół nas.
Tak, rzeczywiście, proszę ojca, to jest problem chyba najważniejszy dla całego Torunia, ale myślę, że również i dla turystów i tych wszystkich gości, którzy do nas przyjeżdżają, też pewnie błogosławią ten Toruń z tego powodu, że są takie niesamowite korki. No cóż, jeśli ten problem budowy mostu w Toruniu nie znajdzie właściwego zrozumienia wśród rządzących, to nastąpi paraliż miasta Torunia. Jest takie duże zakorkowanie, że ja jadąc 3 godziny pociągiem, to kiedyś przedzierałam się przez most 1,5 godziny. 1,5 godziny kawałek drogi. Jak
tak,
z Torunia.
Ale, pani poseł, to nie tylko problem Torunia, o jakim słyszymy. Mówiąc o niezadowoleniu, o tym, że społeczność lokalna bardzo często musi rozmawiać o problemach, które można rozwiązać jednym podpisem, rozpocząć inwestycje, czy to obwodnice w Augustowie, czy też mostu w Toruniu, czy też rozwoju jakiejś dziedziny gospodarki, zakładu pracy, okazuje się, że są przed tymi osobami stawiane takie progi, których przeskoczyć nie można i cały czas żyjemy w atmosferze niezadowolenia, walki z państwem. Chociażby wróćmy do rodziny Olewników i wielu, wielu innych rodzin postawionych właśnie w takiej sytuacji, gdzie czują się niemocni względem bezprawia, które się dokonuje, gdzie mają przeświadczenie o wielkiej niesprawiedliwości tych organów państwa, które mają tę sprawiedliwość, poczucie bezpieczeństwa i rozwoju im zapewnić.
Mam nadzieję, że kiedyś się doczekamy, proszę Ojca, tej sprawiedliwości, ale mnie się wydaje, że problem tkwi w tym, że często ludzie, którzy sprawują władzę, nie mają tej świadomości, że oni mają obowiązek służenia narodowi. Często ich pracę postrzegamy jako taką pracę na prywatnym folwarku. Bo to mi się podoba, a to mi się nie podoba. A ten może dostać pieniądze, a ten właśnie nie. A Toruń, ponieważ postrzegany jest przez pryzmat Radia Maryja, ojca dyrektora, to być może również dlatego takie odnosi tutaj sukcesy. W tym uporczywych blokadach wszelkich inicjatyw. Ta główna inicjatywa, ja nie wiem, co jeszcze mogę zrobić w tej sprawie, ale wydaje mi się, że już zrobiłam wszystko. Wniosłam również razem z grupą posłów poprawkę do ustawy budżetowej, aby chociaż na pierwszą część dano pieniądze, ponieważ minister infrastruktury, odwiedzając Toruń, powiedział, że jeśli Unia Europejska nie będzie pieniędzy z Unii Europejskiej, no to może wtedy z budżetu. No to więc ja złożyłam tą poprawkę nowelizującą budżet, aby się te 300 milionów na pierwszy etap budowy mostu znalazły. Oczywiście komisja jest przeciw. Ja to złożyłam po raz drugi jako poprawkę mniejszości. To będzie głosowane na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Zobaczymy. No, myślę, że te blokady, ten upór w sprawie tej inicjatywy, to naprawdę, ponieważ to jest dobro publiczne, miasto, rozwój mieszkańców, to jest pewne dobro. Jeżeli ktoś stwarza nieustanne blokady temu dobru wspólnemu, publicznemu, podlega pod Trybunał Stanu, bo tego inaczej rozumieć nie można. To jest, ja już rozmawiałam i z wicepremierem Schetyną, z ministrem Nowakiem, z przewodniczącym Chlebowskim, z wiceminister finansów panią profesor Hojną Duch i muszę powiedzieć, że jako jedyna tutaj wykazywała największe zrozumienie. Nie wiem, czym to się skończy, ale póki co tych środków na budowę mostu w Toruniu nie mamy.
Pani poseł, jeszcze dwie sprawy, gdybyśmy mogli tak dotknąć, poruszyć w ramach naszego dzisiejszego spotkania, gdy rozmawiamy o obrazie rodziny w pracach Sejmu obecnej kadencji, ale też mamy na myśli rządzących, teraz PO i PSL. Nepotyzm. I na internetowych stronach możemy znaleźć dosyć ciekawe filmy ostatnio o pracach rządu. I tam mamy ukazanego pana Pawlaka, który jest jednym z głównych skrzypiec grających w tym rządzie i ukazujący, jak to można wspomagać swoją rodzinę. No właśnie, czy o taką pomoc rodzinie nam chodzi?
No nie, niestety, nie. Ja nie będę tutaj, że tak powiem, ciekawym rozmówcą, dlatego że ja tego nie widziałam. Natomiast czytałam tylko o tym, że właśnie wicepremier Pawlak zajmuje się taką właśnie polityką prorodzinną i tyle tylko mogę na ten temat powiedzieć. Nie o taką chodzi politykę prorodzinną. Chodzi o politykę prorodzinną taką, aby matka mogła zostać, jeżeli tego chce. Bo są kobiety, matki, które chcą się realizować, robić kariery zawodowe. Więc ja myślę tutaj o tych matkach, które by chciały zostać w domu i opiekować się własnymi dziećmi do czasu nawet pełnoletności. Tu trzeba znaleźć zrozumienie dla takich problemów. Natomiast feministki i ten trend taki liberalny uważa, że najlepszym rozwiązaniem to będzie umieszczenie kobiety, matki, najczęściej również z rodzin wielodzietnych, na rynku pracy. Co dla mnie, matki, żony, wydaje się to naprawdę zabójstwem dla rodziny. Ja często jestem pytana, od kiedy rozpoczęłam taką działalność społeczną. Otóż od wtedy, kiedy moje dzieci były samodzielne. Ja sobie nie wyobrażałam, żeby móc wyjechać z domu i zostawić dom, dzieci, takie no, samym sobie, że tak powiem, mimo że miałyby męża, ale to nie jest pełna rodzina. W rodzinie jest potrzebny i ojciec, i matka. I to środowisko, takie środowisko życia i miłości, jest najlepszym środowiskiem wychowawczym, kształtującym ludzką tożsamość. I to trzeba, aby rządzący dostrzegli i to zrozumieli. Póki co w pracach mówi ojciec parlamentu, ostatnio właśnie znowelizowano kodeks pracy, dający możliwość wydłużenia urlopu macierzyńskiego obligatoryjnego do 20 tygodnia życia. Natomiast urlop fakultatywny wynosi 6 tygodni. Fakultatywny to taki, kiedy na przykład ojciec może wziąć część urlopu lub też matka, ale albo chce wziąć ten urlop, albo też oczywiście zrzeka się tego urlopu. To już do jej wyboru. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Otóż na pewno nie jest dobre z punktu widzenia pracodawcy. Bo jeśli pracodawca będzie wiedział, że obowiązuje tylko 20 tygodni, a tu ona może sobie wybierać, to na pewno będzie chciał, żeby wróciła do pracy po 20 tygodniach. Jednak sam rozwój dziecka, bezpieczeństwo dziecka, takiego małego, wymaga, no, aby ta matka była jak najdłużej. Te dzieci są zupełnie inne, bezstresowo pielęgnowane i obecność matki jest wtedy potrzebna jak najdłużej. Więc ta możliwość, jaką daje Sejm, bo to oczywiście większość w Sejmie ma Platforma Obywatelska i PSL i to zostało przegłosowane. No, każde wydłużenie jest w dobrym kierunku. Tyle, że nie wiem, czy ten 6-tygodniowy urlop jest takim dobrym rozwiązaniem. Od roku 2010 ojciec będzie mógł wziąć najpierw tydzień, a w 2012 roku 2 tygodnie na urodzenie swojego dziecka. Co myślę, jeśli to razem biorą, bo często jest tak, że żona zostaje w szpitalu albo może się po porodzie źle czuje i ten ojciec wtedy w domu jest potrzebny. Więc prawdopodobnie to jest i dobrą sprawą, ale nie chciałabym, aby ten urlop macierzyński zamienił się w zupełnie w taki w tacierzyński, bo jeśli panie feministki mówią, że może tak samo opiekować się, karmić, to ja naprawdę trochę się na fizjologii znam i nie wiem, jak to będzie robił.
No niestety, tylko żebyśmy też tymi małymi 2 tygodniami więcej, prawda, nie chcieli przykryć całego problemu rodziny i aby to nie była
taka... To jest pozorowanie, proszę ojca, cały czas pozorowanie polityki prorodzinnej, bo jeśli się na politykę prorodzinną wydaje z budżetu państwa tylko 600-700 milionów, a gdybyśmy się przymierzyli do 2% produktu krajowego brutto, to byśmy, tak jak wydawała Francja przez 30 lat, to by trzeba było dołożyć 11 miliardów. To dopiero można mówić o polityce prorodzinnej. Póki co jest ciągle pozorowanie. Nie wiem, czy tu naprawdę nikt nie ma tej świadomości, że to prowadzi do zagłady narodu, do wyniszczenia,
eksterminacji.
Eksterminacji, bo weźmy jeszcze pod uwagę to, co proponuje Ministerstwo Zdrowia, to ustawodawstwo. Ta komercjalizacja, to kupowanie sobie świadczeń zdrowotnych, no do czego to doprowadzi? No do totalnego zubożenia społeczeństwa. Poza tym to jest pewien rodzaj takiej ukrytej eksterminacji, według mnie.
Zanim przejdziemy do kolejnych spraw, pragnę zaprosić Państwa do telefonicznego udziału w naszych rozmowach niedokończonych. Przypomnijmy, dzisiaj naszym gościem jest pani poseł Anna Sobecka. Telefony do naszego studia natomiast 056 657 0011, to telefon dla słuchaczy i widzów Polski Północnej, 657 0012 dla widzów i słuchaczy Polski Południowej oraz dla widzów i słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 0048 56 657 0013 i 657 0014 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, wspomniała pani poseł właśnie reformę służby zdrowia i to, co nas czeka, obligatoryjna komercjalizacja szpitali. Czy to będzie służyć rodzinie? A jeżeli nie będzie służyć, to dlaczego?
To będzie służyć rodzinie, proszę ojca, tej takiej najbogatszej. Rodzinie takich oligarchów finansowych. To będzie służyło. To tych ludzi stać na kupowanie sobie usług medycznych, świadczeń przeróżnych. Natomiast czy emerytowi polskiemu, czy rodzinie wielodzietnej, czy ich na to będzie stać? No otóż nie. Na pewno nie będzie stać na takie świadczenia. Boję się, że to będzie prowadziło do takich paramedycznych świadczeń, które też niczego dobrego nie wróżą dla społeczeństwa. Prawda? Zawsze tak się dzieje. Jeśli nie stać cię na lekarza, no to idzie się do jakiegoś tam znachora, do jakiegoś, no nie wiem, człowieka, który
tak, coś... jeszcze w tym względzie pani poseł porusza sprawę osób, powiedzmy, starszych. Mamy telefon, więc go odbierzemy. Warto byłoby zwrócić też na te sytuacje, jak te skomercjalizowane ośrodki zdrowia i ZOZ-y, ogólnie rzecz ujmując, będą służyły rodzicielstwu i też matkom będącym w stanie błogosławionym. Tutaj też porady ginekologiczne i tak dalej, i tak dalej. Więc nie tylko osoby starsze, myślę, ale dostęp tych młodych małżeństw, młodych rodziców. Bo wiemy, że już w tym momencie są likwidowane miejsca czy wizyty w danych ośrodkach zdrowia ginekologa, likwidowane są miejsca, oddziały noworodkowe. Tak więc to wszystko nie będzie na pewno służyć, ale mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria. Telewizja trwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Elżbieta i dzwonię ze Śląska.
Prosimy
serdecznie
bardzo.
Pozdrawiam panią poseł i również księdza prowadzącego audycję. Ja chciałam właśnie się zwrócić do audycji właśnie z troską o rodzinie w sensie ogólnym. Bardzo właśnie boleję nad tym, że w naszym kraju rządzący nie mogą właśnie jakichś konstruktywnych uchwał ustalić względem osób najbardziej pokrzywdzonych. I właśnie chodzi o to, że chciałam zaproponować, a równocześnie wezwać społeczeństwo, żeby jakoś się odniosło do tego, zwłaszcza te osoby, które chcę wymienić. Chodzi głównie o pana Ziobro, pana Olszewskiego, pana Macierewicza, na przykład pana Giertycha, pana Lepera i również uważam, że bardzo humaniści są bardzo cenni, tak jak na przykład pan profesor Jaroszyński, pan profesor Kiereś. Również humaniści powinni rządzić naszym krajem i uważam, że w normalnym toku wyborów, takich właśnie wyborów do Sejmu, w zasadzie chyba niczego nie uzyskam i wzywałabym tutaj, jeśli mogę w ten sposób się odnieść, coś takiego powiedzieć, do podjęcia właśnie przez te osoby rządzenia, ale w jakiś inny sposób. Musiałoby coś nastąpić, coś w rodzaju zamachu stanu, że tak powiem, bo innego wyjścia chyba nie ma, bo to rzeczywiście głównie te osoby by musiały myśleć o tym, że jeżeli nie myślą o ludziach, o społeczeństwie, o trosce właśnie o osoby najbardziej pokrzywdzone, a te właśnie osoby pokrzywdzone to są osoby takie, które przypłaciły swoim życiem, te osoby Solidarności, prawda, które przelały krew za wiarę, właśnie za patriotyzm. Ale nie tylko te, również inne. Chodzi głównie o 50% społeczeństwa polskiego, które są właśnie, borykają się z trudem codziennego życia, z utrzymaniem rodziny. I więc właśnie te osoby, jeżeli nawet najbardziej kryształowe osoby rządzące, jeżeli sobie nie uświadomią, że ludzie to są, troska o ludzi to jest coś najbardziej ważnego, najbardziej świętego, to naprawdę żadna polityka się nie uda. Bo to rzeczywiście nie sztuka, gdy pan nasz prezydent Kaczyński myśli tylko o bogatych ludziach, o lekarzach, o sędziach, prawda? I właściwie jak gdyby, chociaż na niego bardzo liczyliśmy i on wprowadza coś takiego, że buduje stadiony, co jest bardzo śmieszne. I uważam, że to jest nawet celowe posunięcie polityczne, że odsuwało się od właściwego rządzenia troskę o społeczeństwo, które tak bardzo było skrzywdzone, bo rzeczywiście nie mieliśmy właściwego rządu od czasów zakończenia II wojny światowej. I ten rząd pisowski, który był, naprawdę zaprzepaścił cenną sytuację i dlatego, że nie zrealizował tego oczekiwania społeczeństwa, ludzie właśnie w tym koszmarze rzucili się, jak gdyby myśleli, że Tusk będzie ich wybawicielem, a tymczasem on stworzył ucisk żydowski, trzeba tu sobie szczegółowo powiedzieć, i bardzo proniemiecki, i sobie bimbają wszyscy ludzie, którzy są w wielkim ucisku. A tutaj jeszcze, gdyby można było przedstawić takie bardziej szersze tło, no niestety, kochani księża wspaniali, dzieje się to dlatego, że naprawdę odwróciliście się od społeczeństwa. Gdyby tak nie było, ktoś by musiał pokazać, bo to są często i ludzie, chociaż może i dobrze kwalifikowani zawodowo, politycznie, to jednak może i bez pewnej ogłady, bez pewnej wrażliwości na człowieka. Gdyby jednak księża pokazali na szczeblu parafii, jak trzeba się ludźmi zajmować, coś w rodzaju rad parafialnych. Właściwie chodziło o takie rozumienie polityki społecznej, szerokiego wsparcia, że ci bogaci właśnie dzielą się swoimi dobrami z tymi, którzy tego potrzebują, a ci biedni to, tak jak któryś ksiądz właśnie w Radiu Maryja powiedział, niekoniecznie się muszą łączyć z tym, że nie uczyli się i nie zdawali egzaminów, nie ukończyli studiów. Właśnie mi chodzi głównie o te osoby, to są właśnie ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, którzy właśnie opłukali swe szaty we krwi baranka. Naprawdę ludzie, którzy tak jak ja właśnie i... Halo?
Tak, słuchamy.
No właśnie jeszcze chciałam chwileczkę, jeszcze chciałam kontynuować. Naprawdę no, są ludzie bardzo skrzywdzeni i w sumie tu nie chodzi o to, że oni się nie uczyli, tylko naprawdę ponieśli ogromne straty, a takie są tendencje, że właśnie nie tylko gdzieś tam w Indiach, ale również w Polsce prześladować katolików, właściwie głównie katolików, prawda? Przecież to wiemy, jak to się odbywa i jak to wygląda i ile osób musiało ucierpiać i wręcz złożyć ofiarę życia. No niestety bardzo mi przykro, że muszę tak źle powiedzieć o księżach, ale to właśnie odczułam na swojej skórze i wcale nie jestem świadomi z premedytacją przeciwko księżom, ponieważ ja miałam księdza w rodzinie i wcale też się źle nie prowadziłam, żebym aż miała takie wielkie żale i była przeciwko księżom, ale gdy naprawdę uczyłam gdy byłam nauczycielką pod WF-u języka angielskiego, uczyłam jeszcze religii, to gdy przyszła nagonka na mnie właśnie z powodu Solidarności, to księża z hukiem właśnie tutaj na Śląsku wyrzucili mnie też i z religii, prawda? Ksiądz Sieradzki, no nie przypuszczałam, no to jest kaliber takiego prawie, że i tu muszę powiedzieć, to nieładnie brzmi, ale no musiałabym powiedzieć gestapowskiego nastawienia i tutaj na Śląsku w wielu kościołach powinien być tylko dla Niemców. proszę to sobie głęboko wziąć do serca. I ja też boleję na tym, że coś takiego musiałam powiedzieć, ale gdy jest Wielki Czwartek i księża proszą o komplement, to może nie proszą, ale oczekują pewnych komplementów i rzeczywiście zawdzięczamy sakramenty, prawda, księżom, ale jeżeli ksiądz jest przeciwko osobie, która cierpie, skrzywdzona, a jest osobą mocno zaangażowaną w życie społeczne i osobą niemalże kryształową, on jest przeciwko tej osobie, no to pozostawia wiele do życzenia i życzyłabym, żeby się mocno nad tym zastanowić, a również proszę wziąć to pod uwagę, co powiedziałam i uważam, że normalnym tokiem postępowania w tym kraju się niczego nie osiągnie. No niestety, tu życie przestało być możliwe i trzeba by nad tym pomyśleć coś w jakimś innym kierunku. Również to by się mogło odnosić do Stoczni Gdańskiej. Te osoby powinny przejąć odpowiedzialność, pomóc w rządzeniu stocznią i również powinien powstać jakiś bunt względem Parlamentu Europejskiego i również sprzeciwić się nieotrzymywaniu jakichś dotacji, prawda, które by mogły wskrzesić działalność i rządzenie tą stocznią. Nie możemy na coś takiego pozwolić, że nam się odbiera prawo do życia, do istnienia w naszym kraju. Wzywałabym wszystkich Polaków, no nie wiem, musiałby coś w rodzaju powstać referendum, gdzie ludzie się wypowiadają, stwierdzają przede wszystkim wotum nieufności dla tego rządu, a później oprócz zaproponowanych polityków jeszcze tam powiedzmy wpisują jedno czy dwa nazwisko tych polityków, bo być może ja też i częściowo nie znam, prawda, jest dużo osób bardzo cennych, kryształowych i właśnie oni powinni być odpowiedzialni rządzić naszym krajem. Pozdrawiam, dziękuję za wysłuchanie.
Dziękujemy pani Elżbieto za telefon. No rzeczywiście pełen takiego żalu wypowiadanego względem rządzących, względem również konkretnego kapłana, konkretnych księży, kościoła. Ale to, co pani zauważyła, myślę bardzo słusznie, a mianowicie, żeby zaczęli rządzić nami ci, którzy są humanistami, czyli patrzą na człowieka, nie tylko na techniczną stronę życia i opłacalności wprowadzanych reform. Oczywiście bardzo mocne zdanie, jeżeli chodzi o to, że normalną drogą w Polsce do niczego nie dojdziemy. Pani poseł?
Tak, no więc ja pani Elżbiecie bardzo dziękuję za ten telefon i ten głos takiego pełnego smutku. Ale powiem tak, rzeczywiście ludzie bogaci mają inną perspektywę przyszłościową. I w tej sytuacji no, winę można tutaj upatrywać wszędzie, bo ja zawsze najpierw od siebie zaczynam, co jeszcze ja mogłabym zrobić w tym całym problemie. Ma pani rację, pani Elżbieto, że Unia Europejska postępuje z nami często niegodziwie. Tyle tylko, że no, byli tacy, między innymi ja do nich należałam, którzy mówiliśmy, że na Unię Europejską trzeba patrzeć realistycznie i do Unii Europejskiej powinni dostać się eurorealiści, nie entuzjaści, bo najpierw trzeba inwestować we własny naród, własny kraj i ich interesów pilnować, a dopiero później tworzyć wspólnotę i decydować o tej całej wspólnocie, czy interes wspólnotowy, może tak postrzegać. Najpierw interes swojego narodu, swojego kraju i swojej własności. I tego powinniśmy pilnować. Oczywiście, no cóż, rzeczywiście naród od zarania dziejów zawsze liczył na to, że księża będą z ludem i z narodem. Ja muszę powiedzieć, że nie dostrzegam tego, żeby księża no, tu jakąś inną politykę prowadzili niż tą, która dotyczy człowieka i to często tego najuboższego. Nie mam takich doświadczeń. Ciężko bym zgrzeszyła, gdybym powiedziała inaczej. na pewno pani Elżbieta ma jakieś swoje problemy, z którymi chciała się z nami podzielić. Ja myślę, że bez naszych kapłanów żyłoby się nam w Polsce jeszcze znacznie gorzej i zrozumienia byśmy nie mogli doszukać się na pewno przynajmniej w tej rzeczywistości i w tej perspektywie politycznej, której teraz żyjemy.
I zdecydowanie należy powiedzieć, że po 1989 roku, gdy naród był bardzo blisko Kościoła i był z Kościołem, również poprzez bardzo mocną nagonkę medialną, propagandową, antykościelną, gdy rozpoczęła się akcja porównywania czarnych, czyli klechów, do czerwonych, czyli komunistów, i zrównano tutaj rolę Kościoła do kogoś czarnego, tak jak wcześniej do czerwonego, uczyniono z Kościoła wrogów, wówczas każdy głos Kościoła przy tej okazji, nawet wypowiadany z ambony jako głos tożsamy z katolicką nauką społeczną, troską o rozwój integralny rodziny człowieka, ten rozwój wiążący się z godziwą płacą, pracą, z podejściem do człowieka, on był odrzucany i był też głosem traktowanym jako polityczny. I wówczas pamiętamy takie sytuacje, mam nadzieję, że pani Elżbieta również, gdy osoby wychodziły z kościoła przeklinając księdza, że się angażuje w politykę, że tak być nie powinno. I teraz rodzi się pytanie, z jakim narodem ma trzymać kościół? Czy właśnie z tym, który atakuje, kąsa ten kościół, czy też z tym narodem, który w kościele szuka integralnego rozwoju, powtórzę to słowo, może chociaż ktoś komuś się wydawać, że brak mi słów, integralnego rozwoju w znaczeniu człowieka jako osoby duchowej, osoby psychicznej, osoby, która też ma ten wymiar cielesny i takiego rozwoju. A jeżeli ktoś by chciał znaleźć w kościele tylko i wyłącznie aprobatę rozwoju fizycznego, duchowego, tak, tylko i wyłącznie i psychicznego, i bezpieczeństwa, to nie jest cały człowiek. Dlatego głos Kościoła i księży, bardzo często łącznie z głosem episkopatu przed każdymi wyborami, w każdej niemalże sytuacji, był głosem odrzucanym. A powiedzmy jeszcze sobie szczerze, że nawet głos sługi Bożego Jana Pawła II w kontekście wejścia do Unii Europejskiej, gdzie była mowa o jedności w Europie, był również tak spreparowany i tak podany społeczeństwu, jakoby Jan Paweł II był za Unią Europejską w tym wydaniu, w którym jest nam akces do Unii Europejskiej proponowany.
Ciągle brzmi w uszach, proszę Ojca, wypowiedź Ojca Świętego, który mówi: wejście do Unii Europejskiej, ale nie na tych warunkach, jakich nam oferowano. Ale ja jeszcze chciałam, wracając do tego wywodu pani Elżbiety, chciałam powiedzieć, że trzeba nam zdefiniować, co to jest polityka. Polityka jest to roztropna troska o dobro wspólne. Wspólne, czyli razem musimy rozumieć dany problem i ta polityka ma dotyczyć nas wszystkich, nie tylko bogatych, nie tylko biednych, ale ma nam wszystkim służyć, a więc interesu bogatego człowieka nie możemy pilnować, bo on się sam będzie bronił swoją zasobnością materialną. Natomiast ten biedny człowiek potrzebuje wsparcia i to potrzebuje na wielu płaszczyznach. Wspominał ojciec o ochronie zdrowia.
Pani poseł, mamy telefon. Poprosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto telefonuje do nas?
Serdecznie witam księdza i panią poseł. I dobrze, że pani poseł akurat porusza tę sprawę polityki i tematu rodziny.
Proszę powiedzieć, kto do nas telefonuje.
Mówi Urszula Słupska.
Prosimy.
Ja chciałabym zwrócić uwagę na nasz rząd, na zachowanie się posłów w Sejmie, przede wszystkim posłów z PO, na potworne zakłamanie naszej polityki, nie tylko prorodzinne, ale w ogóle polityki. To, co się dzieje w tej chwili w Sejmie i to, co się podaje do wiadomości ludziom, jest tak przerażające, że my młodzieży przy takim zakłamaniu nie wychowamy. Młodzież nie ma żadnych wskaźników, żadnych przykładów, żadnych bohaterów, żadnego idola. Młodzież nie ma nikogo, jest po prostu ogołocona z wszystkiego. Jeżeli tak dalej będzie się w rządzie działo i będziemy to wszystko obserwować, co się dzieje, to naprawdę do niczego nie dojdziemy, nie wychowamy nikogo. To nie, rodzina może pęknąć, a nie wychowa, ponieważ mamy młodzież inteligentną i młodzież widzi to potworne zakłamanie, które jest. I przy tym jeszcze chciałam zwrócić uwagę pani poseł. Jeżeli istnieje taka stacja, jak super stacja telewizyjna, to chciałam powiedzieć, że takie obelgi, jak tam się obraża naszego prezydenta, prezydenta, którego wybrał cały naród, siedzą tam młodzi ludzie i po prostu ich zachowanie, sposób oszczerstwa i dyskusji jest żenujący, jest poniżej naprawdę już, ja nawet nie umiem określić czego. I co ta stacja chce po prostu zdobyć? Czy chce demoralizować nasze społeczeństwo? I czy rząd nie ma na to jakiejś rady? Czy w Sejmie nie można ustalić, żeby skończyć z tą zbrodnią telewizyjną? Co to jest w ogóle za stacja? Ja bym się chciała zapytać, i dlaczego nikt z parlamentarzystów nie powie dosyć tego? To jest moje główne pytanie dzisiaj i bardzo serdecznie proszę panią poseł o odpowiedź na ten temat.
Dziękujemy pani Urszulo.
Prosimy, dziękuję pani bardzo poseł. Pani Urszulo za ten głos. Ja muszę powiedzieć tak. Rzeczywiście, superstacja należy do Polsatu. I no, jej zdobycze to przede wszystkim ubliżanie, bo inaczej to nie można powiedzieć, prezydentowi, wykpiwanie prezydenta, PiSu, wszystko co jest związane z prezydentem, to naprawdę czasem ja się zastanawiam, kto dał prawo tym ludziom bycia redaktorami, dziennikarzami, żeby mogli sobie używać w ten właśnie sposób. Kto im dał prawo do takiego prześladowania ludzi? Bo tutaj już nie mówimy o wykpiwaniu, tu jest wręcz prześladowanie. No cóż, naprawdę jesteśmy bezradni, bo proszę zwrócić uwagę, ta ekipa, również TVN myślę, że też ma zielone światło do takich zachowań ze strony ekipy rządzącej, chociażby zachowanie pana Palikota, posła Palikota. To świadczy o tym, że ten człowiek ma przyzwolenie od ekipy rządzącej, od samego premiera. Gdyby nie miał, tak by się nie zachowywał. To jest w normalnie szanującym się ugrupowaniu, szanujące, które szanuje godność człowieka. Taki człowiek by się 5 minut nie uchował. Gdybym ja miała coś do powiedzenia w takich decyzjach, co należy z takim człowiekiem zrobić, oczywiście no nie może to taki człowiek funkcjonować publicznie. To jest demoralizujące, tak jak pani powiedziała, dla młodych ludzi i wystawiające najwyższy urząd na pośmiewisko, co jest no zabronione chyba naszym pierwszym i najważniejszym prawem, jakim jest konstytucja.
Pani Urszula, pani poseł, też zadała bardzo ciekawe i trafne pytanie. Jak rodzina ma wychować dziecko, gdy postawa rządzących, postawa tych, którzy są posłami, parlamentarzystami, tym, co można zaobserwować w Sejmie, jak również tym, co widzimy na przykładzie tej stacji, superstacji, ma utrzymać dziecko w wychowaniu, wychowaniu do dobra, wychowaniu do prawdy i w tym wychowaniu, o którym mówimy i nazywamy je wychowaniem chrześcijańskim.
Więc moja rada jest taka, po prostu dzieciom nie włączać stacji Superstacja, TVN, Polsat. Telewizja publiczna jest rozliczana przez Radę Programową z takich nieobyczajnych zachowań i ja tu się zawsze domagam, ponieważ należę do Rady Programowej, domagam się, aby telewizja publiczna była etyczna, moralna, wychowująca, przede wszystkim pokazująca piękne polskie rodziny, a nie jakąś zmierzająca do jakiejś deprawacji, do demoralizacji. To jest w telewizji publicznej niedopuszczalne. Natomiast to, co robią stacje komercyjne, ktoś te stacje finansuje. Ja to mówię w tej chwili do pani Urszuli i do pani Elżbiety. Może komuś, może są środowiska, myślę tu również o międzynarodowych, którym zależy na tym, żeby Polskę katolicką zdemoralizować, aby ją pokazać, że to dziedzictwo Ojca Świętego Jana Pawła II, to jego nauczanie, ten jego testament w tym kraju, w ojczyźnie Ojca Świętego, ono, to świadectwo już przestało być ważne. I że tą wolność wykorzystujemy, że Polacy, katolicy zagospodarowują tą wolność jako swawolę. Gdy tymczasem nam, katolikom, wolność zostaje ograniczona przez dekalog, czyli ten najwyższy, największy kodeks etyczny międzynarodowy.
Wiemy, pani poseł, że jest pani nauczycielem.
Tak.
Wiemy, że dzieci, młodzież idą do szkół i tam zdobywają wiedzę. Też powinny zdobywać prawdę o człowieku, uczyć się zasad życia w społeczeństwie. Właśnie tam powinny uczyć się zasad życia dla dobra wspólnego, służenia dobru wspólnemu. A teraz okazuje się, że szkoła ma podlegać komercjalizacji, jest taka możliwość. Też jeżeli spojrzymy na próbę zwiększenia pensum nauczycielskiego i ta nagonka, jaka towarzyszy teraz środowisku nauczycielskiemu, też gdzieś sterowana, żeby nauczyciel zaczął pracować 40 godzin w tygodniu. Jak to służy rodzinie, jak to służy wychowaniu, jak to służy dzieciom?
Więc proszę ojca, na pewno nie służy ani wychowaniu, ani nauczaniu i uczeniu naszych dzieci i naszej młodzieży, dlatego że nauczyciel pensum, które miał 18-godzinne, on musi się do tych godzin przygotować. I to są często długie godziny pracy, bo postęp, my nie stoimy w miejscu, my rozwijamy się i ci nauczyciele muszą też nad rozwojem młodego człowieka pracować. Więc tutaj jest, szkołę dotyka kilka problemów w tej chwili za tej ekipy rządzącej. To jest, mówił ojciec o komercjalizacji, ale jeszcze jest to obniżenie wieku szkolnego. Ja nic bym nie miała do tego, gdyby to obniżenie wieku szkolnego nie było połączone z redukcją treści programowych. Mówi pani minister Hall, że jest to wytyczna, że jest to norma europejska. Niestety takich norm nie ma i wytycznych europejskich nie ma, bo kraje, które są w Unii Europejskiej, ten przedział kształcenia mają różny. I tak na przykład Finlandia, na której teraz wzoruje się cała edukacja i on, Finlandia urasta do roli takiego wzorca w nauczaniu, ma ten przedział, jaki ma Polska. Anglia ma wiek od 5 do 18 lat. My mamy od 7 do 19 lat. Ale przy tym w międzynarodowych tych kontrolach Polska plasuje się na wysokiej, średniej pozycji. I u nas młodzież w 91,7% kończy szkoły ponadgimnazjalne. Norma, jeśli chodzi o kończące szkoły Unii Europejskiej, wynosi 85%. Czyli my prawie 7% mamy więcej.
Ale właśnie może pani poseł, o to chodzi, żeby zwiększyć pensum. Klasy nadal pozostały w liczbie 30-34 nawet uczniów. Nauczyciel zabiegany i w propagandzie będzie słyszał wciąż, że robotnik, kierowca, pani w kasie, sprzątająca również pani nawet w szkole. Nie obliżając tym zawodom, bo każdy człowiek jest ważny i każda praca jest ważna dla dobra i rodziny, i ojczyzny. Będzie tak atakowany, wówczas nie będzie miał czasu i dojdziemy do tych procentów z 91,7 do 85, ponieważ poziom wykształcenia dzieci i młodzieży będzie spadał i chęć do zdobywania wiedzy będzie spadać, bo no cóż, ktoś ukończył studia, nauczyciel teraz non-stop jest zachęcany, ale też zobowiązany do tego, aby dokształcać się, wciąż nieustannie rozwijać i ulepszać swój warsztat pracy z jednoczesnym zwiększaniem jego godzin, więc coraz mniej czasu będzie miał na wychowanie tego dziecka jemu powierzonego dla zajęcia się klasą i tak dalej, i tak dalej.
Proszę ojca, w klasie 30-osobowej to są bardzo trudne warunki pracy.
Ktoś to określił, że to jest kołchoz.
Tak, to się nie da nauczyć tych dzieci. To jest po prostu nie do przyjęcia. Teraz w nowoczesnej edukacji mówi się o klasach integrujących, o jak najmniejszych klasach, więc te pomysły, które nam daje ekipa rządząca, są naprawdę nie do przyjęcia. Ja jeszcze chcę tu dodać, że w tych wszystkich procentach to sama Unia Europejska ma 78% młodzieży w Unii Europejskiej kończy szkoły ponadgimnazjalne. Norma jest do 85%.
My ją przekraczamy o 7.
O 7 prawie procent. Więc tutaj o to chodzi, żeby nie dość, że redukcja treści programowych jest, to wydzieranie dziecka rodzinie od najmłodszych lat i przekazywanie do warunków szkolnych nieprzygotowanych, bo najpierw powinno być to dziecko rok w przedszkolu, a sieci przedszkoli nie mamy. Mamy najniższy wskaźnik przedszkoli we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wrzucenie dziecka 6-letniego do klasy razem z 7-letnim dzieckiem, to 6-letnie dziecko czuje się w niebezpieczeństwie. Ono się czuje wystraszone, wylęknione. Rok u dziecka takiego małego rozwoju to jest bardzo dużo. Więc no, tutaj naprawdę wszystko zmierza do takiego niszczenia po drodze tych ważnych spraw dla nas, ważnych dla rodziny. Ja jeszcze tylko słowo chciałam powiedzieć, ponieważ nie, to mi umknęło. Mówiła pani Elżbieta o tych księżach. Otóż ja chciałam powiedzieć, że nasi księża biskupi, często słyszę na Jasnej Górze, upominają się o polskie rodziny, o polskich rolników. Czy ich głos jest przyjmowany? Do nas, do parlamentarzystów doszedł list w sprawie uroczystości objawienia pańskiego, czyli święta trzech króli. Czy został on wysłuchany, ponieważ księża biskupi napisali do parlamentarzystów z prośbą o przegłosowanie tego święta jako dnia wolnego. Czy ten głos jest słyszalny? To samo jest z zapłodnieniem in vitro. Również otrzymaliśmy taki list. Ja jestem ciekawa, jak to zostanie przegłosowane w Sejmie, a przecież tutaj jest mowa, zapłodnienie in vitro to taka innego rodzaju aborcja. Przy Dokładnie. Tej metodzie dochodzi.
Pani poseł, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mówiliśmy
już tak szybko.
Tak szybko. Obraz rodziny w pracach Sejmu obecnej kadencji po roku czasów rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u pod rządami pana Donalda Tuska. Ten obraz rodziny coraz gorszy. Przed nami fala bezrobocia, kryzys finansowy, gospodarczy, który dotyka również rodzinę, nie pozwala, czyni ją niezdolną chociażby do wzięcia kredytu na mieszkanie. To wszystko przytłacza rodzinę, ale życzymy Państwu i tym rodzinom, które w duchu chrześcijańskim, katolickim wychowują swoje dzieci i tworzą taką rodzinę. Życzymy jak najwięcej sił, Bożego błogosławieństwa. Mamy nadzieję, że coś się zmieni. Dziękuję.
Tak, ja też mam taką nadzieję i głównie tu chodzi o budzenie świadomości również u rządzących, aby to przez następne lata, abyśmy mieli bardziej radosne wiadomości, takie służące rodzinie.
Szczęść Niech będzie Boże. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.